Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Glicarek. Dzień dobry, Michale Barcikowski.
Witam Cię, drogi Pawle, witam Państwa bardzo serdecznie w niedzielne popołudnie wczesne.
Będziemy rozmawiali, aż strach mi powiedzieć, że będziemy rozmawiali o nauczycielach, stanie nauczycielskim, nauczycielstwie. Tak, wymieniam różne podejścia do tego samego, tej samej sprawy, żeby Państwo nie myśleli, że my tutaj taki jakiś będziemy komentarz do wydarzeń bardziej lub mniej aktualny.
Nie będziemy o strajku rozmawiać.
Nie będziemy ani
żadnych
strajkach,
państwa, także...
żadnych strajkach szkolnych nie będziemy mówili, ani dalekich, ani bliższych. Natomiast chcemy porozmawiać, bo rzeczywiście fala dyskusji wyrzuca na wierzch temat zawsze aktualny, zdania sobie sprawy, kim jest nauczyciel, jaka jest jego pozycja, że może być rozmaita, zróżnicowana. Gdy szedłem, to zdałem sobie sprawę, że obaj mamy mocne nauczycielskie afiliacje,
tak.
I nauczycielami bywaliśmy w różnych podejściach życiowych i też w rodzinie tak się ułożyło, że tych nauczycieli mamy. Ja sobie przypominam, że właściwie dzieciństwo moje byłoby na pewno zupełnie inne, gdyby nie to, że podręczniki, które mama do domu przynosiła, wszędzie były różne zeszyty z notatkami i że właściwie dużo czasu spędzałem na wertowaniu tego wszystkiego, więc jakoś tam również to doświadczenie nauczycielskiego dziecka mam z czasów już dość odległych, no ale też i doświadczenie takie obecnie w rodzinie, więc można powiedzieć, że tak, z jednej strony się zacząłem zastanawiać, czy jesteśmy takimi dziwnymi ludźmi, bo że tak się ułożyło i teraz tak stronniczo my tutaj właśnie jako w ogóle tajne stronnictwo pronauczycielskie wystąpimy, czy też po prostu jest może też inaczej, pozwolę sobie na takie przejście, że po prostu bycie nauczycielem, tak czy siak, w różnych sytuacjach, nie właśnie bycie zatrudnionym nauczycielem, ale jakby nauczanie, bycie nauczycielem, to w ogóle jest naturalny stan każdego prawie człowieka dojrzałego. Gdzieś każdy z nas jest nauczycielem, bywa nauczycielem.
No tak, jeżeli ma dzieci, to je wychowuje i uczy.
Bo jest starszym kolegą w pracy.
Jest starszym kolegą w pracy, przyjmuje często kolegę młodszego od siebie o pokolenie i musi go wdrożyć,
oczywiście.
Prawda?
Motocykliści są wśród nas, takie plakaty widuje się na mieście. Nauczyciele są nieustannie dookoła nas. Bywamy nauczycielami. Co więcej, Pan Bóg, o którym nasz katechizm uczy, jest w ogóle sam zechciał też się nazywać nauczycielem. Przyjmował to określenie.
Ten tytuł
jako jeden z najbardziej szlachetnych,
zaszczytnych. Tak.
Ojciec i nauczyciel.
Wy mnie nazywacie panem i nauczycielem i dobrze mówicie.
Dobrze mówicie.
Tak.
Więc to jest bardzo poważne słowo. Tak, podsumujmy te trochę anegdotyczne, ale tak naprawdę zmierzające do poważnej konkluzji.
Magister,
a w innym podejściu z kolei doktor, czyli ten, który naucza. Arystoteles powiadał, że w ogóle tak naprawdę to, czy człowiek coś wie, to ostatecznie wyraża się dopiero w tym, czy potrafi drugiemu opowiedzieć to, co sam umie i sprawić, żeby tamten też to wiedział. Jakby porównywał Arystoteles do faktu, tak jak dojrzałość fizyczna, Arystoteles miał takie rozważania, tak, swoje, że przyrodoznawcze, że jakby dojrzałość polega na tym, że jakoś dochodzi się do wieku, w którym jakby no istnieje ten potencjał zrodzenia innej jednostki, tak? No to trochę analogii duchowej do tego. Człowiekiem dojrzałym jest się wtedy, gdy w jakiejś obszarze, w jakiejś dziedzinie, tak, ważnej, życiowo, można komuś drugiemu przekazać to, co jest ważne, niezbędne człowiekowi, mnie samemu do życia. Czyli bardzo ważna rzecz. Ale wiesz, gdy to wszystko sobie uświadamiam, to wszystko się obczytałem, dowiedziałem, że tak ważne właśnie kto to jest, ten nauczyciel, to bardzo mnie zdziwiło, że w historii edukacji Henri Marou przeczytałem, że w starożytnym świecie nauczyciel, taki jakiego najmowano do, żeby tam nauczył dzieci czytać, pisać i tam Homera, żeby trochę czytać, bo to wszystko poważne sprawy były. Strasznie niepoważnie ich traktowano.
Znaczy był niewolnikiem najczęściej.
Był w ogóle tak, ale nawet w Grecji, gdzie nie był jeszcze, nie ten rzymski obraz, że Greka najmowano, tylko ten wcześniejszy. Po prostu strasznie im kiepsko płacono i źle ich traktowano. To bardzo mnie, można powiedzieć, zbulwersowało, że istnieje ta dysproporcja, można powiedzieć, niestety. I ciekawe, że ona nie musiała istnieć później tak długo, bo potem mamy z kolei czas windowania powagi nauczyciela, trochę zgodnie z, także z tym biblijnym właśnie jakimś obrazem, to w cywilizacji chrześcijańskiej z kolei nauczyciel, no tam już się zmienia sytuacja, no nauczycielami są na ogół duchowni bardzo często, tak mający niekoniecznie to najwyższe święcenie, ale gdzieś tam włączeni w duchowieństwo, że to jest jakoś tak, że to stają się bardzo poważni ludzie. Nadal ktoś tam nimi może pomiatać, mogą się różne rzeczy, ale dla ucznia to nie jest taki gramatikus, którego tam ktoś najął i można sobie wyłącznie z niego tam kpić, żartować, bo nie jest poważny, bo mój tata to tyle zarabia, a tam nauczyciel to... Nie, bo taka kultura istnieje, też właśnie o niej wspominam, o starożytności, tylko że chrześcijaństwo przynosi trochę inne tu rozumienie. Nie, to jest ktoś, kto bardzo poważną rzecz ma do zrobienia, więc też i strasznie poważnie, tak naprawdę poważnie trzeba go traktować. I gdzieś dziedzictwem tego później jest chyba ten trochę obraz nauczyciela, którego, no nie wiem, czy ty go zaznałeś, różnie o szkole można mówić tam czasów tam 70. lat, nie 80., ale no myśmy wyrastali w przekonaniu o potężnym nauczyciela autorytecie. No rzadko, czasami się zdarzało, że nauczyciele sami zdradzali ten autorytet, że się trochę gubili w tym swoim powołaniu, to prawda, że byli w czymś tam zależni za bardzo od tej atmosfery szkoły, także tej w PRL-owskich.
No w państwie niedemokratycznym.
Tak. No prawda, ale że się takich nauczycieli nie traktowało się ich wtedy poważnie, ale obok tego byli nauczyciele, którzy no po prostu byli potężnymi autorytetami.
Każde pokolenie ma takie przekonanie, że myśmy nauczycieli szanowali, natomiast to, co się obecnie odbywa, to byłoby w naszych czasach nie do pomyślenia. I oczywiście, jak to zwykle bywa z tego typu przekonaniami, jakie ziarno prawdy w tym jest. To znaczy, jak porównuję sobie relacje uczeń-nauczyciel z własnego dzieciństwa, czyli z późnych lat 80., wczesnych 90., potem moje doświadczenia nauczycielskie z początku lat 2000 i doświadczenia nauczycielskie całkiem niedawne, nie wiem, mojej siostry na przykład. Pewne zmiany są na przestrzeni tych kolejnych dekad oczywiste. Nawet nie trzeba lat 80. z rokiem 2015 porównywać, ale porównanie roku 2004 z 2015, no te różnice są wyraźne.
Jakby się widział.
Pamiętaj, że moje doświadczenie jest specyficzne, bo ja jestem dzieckiem wyżu demograficznego lat 80. W związku z tym szedłem do szkoły razem z wyżem, tak? Moje pierwsze doświadczenie najwcześniejsze szkoły to jest przeludnienie. Znaczy to jest tłum. Oczywiście to jeszcze wtedy 8-letnia podstawówka, prawda? No, znowu jest 8-letnia, ale wtedy jeszcze 8-letnia podstawówka. 9-letnia, jeśli liczyć zerówkę, w związku z tym od 6-latków do 15-latków. Klas na każdym poziomie nie po dwie, tylko po 6-7, w każdej 30 parę osób. Więc przede wszystkim dżungla, tak? Doświadczenie dżungli nawet nie z powodu czyjejkolwiek złej woli, tylko z powodu skomasowania tak dużej liczby ludzi w jednym miejscu, od małych dzieci do już naprawdę wyrośniętych młodzieńców. Po drugie, no, końcówka lat 80. to jest, jak doskonale pamiętam, niedoinwestowanie wszystkiego, tak? Znaczy to jest państwo, które w tym wymiarze publicznym się sypie, więc ta szkoła w wymiarze takim materialnym stołów, stanu toalet i tak dalej była po prostu szkołą już całkowicie się sypiącą. Natomiast z drugiej strony była to ciągle szkoła, która no, usiłowała przekazywać jakiś kanon, tak? Tak, nawet jeżeli byśmy ten kanon uznali za jakoś tam naznaczony wymogami ideologicznymi PRL-u i tak dalej, no to jednak pewien kanon lektur, pewna podstawowa wiedza, pewne podstawowe umiejętności. Myśmy z tej szkoły wynosili generalnie, tak
no
bym
co ci nauczyciele
tak
w tym
bym powiedział. Natomiast jeżeli jakbyś by to porównać ze szkołą już kilkanaście lat późniejszą właśnie, z początku gdzieś lat 2000, to często będzie to szkoła, która po pierwsze zmaga się z tym, że dzieci jest mało, bo to jest dno demograficzne tak naprawdę wtedy. W związku z tym ona walczy o to, żeby istnieć, bo samorządy masowo racjonalizują sieć szkolną, czyli zamykają te szkoły, w których jest za mało uczniów. Jest to szkoła po remoncie, na pewno. W tym wymiarze na pewno jest dużo bardziej doinwestowana. Boisko to rzeczywiście boisko pokryte odpowiednią nawierzchnią, a nie krzaczory, tak? Straszące, jakieś odrapane ławki i tak dalej. Natomiast w tej chwili znowu mamy, jakby to powiedzieć, powrót do części problemów z tak zwanych naszych czasów, prawda? Ta sieć zracjonalizowana 10 lat temu w tej chwili, w związku z tym, że dzieci jest troszkę więcej, okazuje się zupełnie nieracjonalna. Doskonale radzimy sobie z problemami, które przestały być problemami już dobry jakiś czas temu, a nie przewidujemy. Rzeczywistość szkoły to jest jedna z tych rzeczywistości, obok chyba rzeczywistości rodziny, prawda? Którą każdy z nas ma do czynienia, tak? Nawet jeżeli nie ma własnej rodziny jako ojciec czy matka, no to wzrastał w jakiejś rodzinie. Każdy z nas chodził do szkoły, w związku z tym każdy z nas na pewno ma coś do powiedzenia na ten temat, a równocześnie czasami nie pamiętamy, że to są zarówno doświadczenie nasze rodzinne, jak i nasze doświadczenie szkolne może być doświadczeniem specyficznym, tak? Które warto zawsze konfrontować z doświadczeniem szkolnym osób młodszych, starszych od nas, porównywać te doświadczenia, bo wtedy możemy sobie jakiś sąd wyrobić. Przy okazji, mamo, też pozdrawiam. Moja mama rok temu po 47 latach pracy w tym zawodzie po raz ostatni odłożyła, no już nie kredę, tylko flamaster, i wyszła ze szkoły, także to doświadczenie tych zeszytów, prac, które mama sprawdzała, klasówek, przygotowywania się, to jakoś mamy wspólne, tak można powiedzieć.
Wracamy do naszej rozmowy o nauczycielach, stanie nauczycielskim, nauczycielstwie. Może warto by było, żebyśmy sobie chwilę zdali sprawę z tego, co też wypłynęło przy ostatnich dyskusjach, rzeczy nieoczywiste. Jaka jest pozycja właściwie, czy nauczyciela instytucjonalna, kto jest jego panem? Mówimy oczywiście o edukacji publicznej, tak? Oczywiście całe mnóstwo, tak? Możliwości, w których po pierwsze można, mówiąc tak prosto, nauczyciela sobie wynająć do tego czy owego, jakieś korki, korepetycje, jakieś różne uzupełniające, jakieś kursy i tak dalej. Ale nie o tym tutaj mówimy. Mówimy o sytuacji nie nauczyciela, który na przykład, bo są przecież tacy, którzy krąży w ramach jakiejś specyficznej firmy wspomagającej, spółdzielni i tak dalej.
Nie, no, o szkolnictwie publicznym.
Tylko mówimy o szkolnictwie publicznym. Tak, tak. O sytuacji, w której ktoś jest wewnątrz instytucji, tak jakby patrzy się na to z perspektywy czy rodzica, czy takiego zastanawiającego się nad tym ucznia, to kto rządzi moją pani profesor, czy tym nauczycielem, moim przyjacielem i wrogiem?
To jest dobre pytanie, bo na które nie ma prostej odpowiedzi. Co prawda starożytni twierdzili, że ustrój mieszany jest ustrojem najlepszym, ale tutaj chyba to pomieszanie różnych porządków doszło do poziomu, który więcej utrudnia niż ułatwia. Formalnie rzecz biorąc, organem prowadzącym szkołę jest samorząd. Tak? Wójt gminy, prezydent miasta. On buduje szkołę, on ją utrzymuje, on wypłaca, to jest co prawda z budżetu centralnego, ale wypłaca pensje nauczycielom, on zatrudnia, jest formalnie rzecz biorąc pracodawcą nauczyciela. Natomiast z drugiej strony oczywiście nauczyciel nie jest pracownikiem samorządowym. Jest zatrudniony w oparciu o kartę nauczyciela. To są zarówno pewne utrudnienia, jak i pewne przywileje. W związku z tym samorząd, wójt, prezydent nie jest w takim sensie zwierzchnikiem nauczycieli, w jakim jest zwierzchnikiem urzędników samorządowych, prawda?
To nie jest, bo nauczyciele w Polsce nie mają statusu urzędników państwowych.
Nie,
chociaż
nie.
Tak może być,
tak,
prawda?
Tak, są w niektórych krajach, tak, ani urzędników samorządowych. Są nauczycielami, są stanem, który ma swoją własną ustawę i swój własny ustrój. A z drugiej strony, jakby to powiedzieć, cały ustrój szkolny, to czego się w szkołach naucza? To jak organizacja tych szkół wygląda? Czy to jest 8-letnia podstawówka, 4-letnie liceum, czy tak jak było do niedawna, 6-letnia podstawówka, później gimnazjum i później liceum? No to już jest w kwestii władzy centralnej, tak? Odpowiednich ustaw, które tym wszystkim kierują za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji i lokalnych kuratoriów. Mamy do czynienia z sytuacją, która nie ma jednego odpowiedzialnego za stan szkolnictwa w Polsce. My możemy, wiemy, do kogo mieć pretensje albo kogo chwalić za likwidację gimnazjów. Wiemy, do kogo mieć pretensje albo kogo chwalić za taką, a nie inną podstawę programową. I to będzie rząd centralny, prawda? Aktualna większość sejmowa. Rząd, minister edukacji. Natomiast za to, czy w gminie, w której właśnie świeżo wybudowano, z czego gmina oczywiście też miała dochody, bo sprzedała grunty, wybudowano wielkie osiedle mieszkaniowe, prawda? Równocześnie w tej gminie od dawna nie wybudowano żadnej nowej szkoły. To jest z kolei pretensja do samorządu, na którą to pretensję samorząd odpowie. Owszem, na nauczycieli, na pensje dla nauczycieli my dostajemy pieniądze z budżetu centralnego, natomiast szkoły musimy budować sami, a chronicznym problemem samorządów jest deficyt, jest zadłużenie, jest niedofinansowanie. No jest to ten problem, jakby to powiedzieć, państwa, które jest rozsegmentowane na wiele podmiotów, które odpowiadają za jakiś wycinek, natomiast nie są w zasadzie, nie tylko, że nie są skoordynowane, ale bardzo często są wobec siebie konkurencją, tak? Bo, nie wiem, prezydent miasta stołecznego Warszawy, który jest po prostu jednym z głównych polityków obecnej opozycji, tak? Typowanym kiedyś być może do objęcia ważnych funkcji państwowych, jest w oczywistym konflikcie z aktualną większością rządzącą. W związku z tym szkoły w Warszawie stają się, jakby to być, poligonem walki politycznej, rozumianej w ten najbardziej taki no, prymitywny sposób, to znaczy walki o to, które stronnictwo obejmie władzę. Także co, no państwo z kartonu. Znaczy może nie tyle z kartonu, co państwo teoretyczne, jak to kiedyś klasyk określił, a ten cytat funkcjonuje w zupełnym oderwaniu od tego, co on chciał rzeczywiście powiedzieć. On chciał powiedzieć to, że to nie jest tak, że państwo znika, że są różne instytucje, dużo. Nawet nie jest problemem brak pieniędzy, bo one by się przy lepszej organizacji znalazły, tylko problemem jest to, że mamy równoległe segmenty państwa, które nie tylko między sobą nie współpracują, ale są wobec siebie często wrogo nastawione, a często te wrogo nastawione do siebie segmenty wspólnie odpowiadają za jakiś jeden obszar. I to edukacja, służba zdrowia jest tego, ale edukacja wyjątkowo silny sposób jest tego ilustracją. No, nie uciekniemy od bieżączki, jak widać.
Nie, no jakoś zawsze musimy w tym konkrecie się również od niego odbijać. Ta komplikacja ustrojowa, o której mówisz, do której sobie tak naprawdę ludzie postronni, albo ci, którzy po prostu zabierają głos, a nie zastanawiają się wcześniej, to słabo sobie zdajemy z tego sprawę, tak? Bo w związku z tym ta komplikacja ustrojowa powoduje, że raz można czynić odpowiedzialnym za wszystko jednego albo drugiego, ale to nie za bardzo zdają sobie sprawę z tego, że ta odpowiedzialność jest niby formalnie się rozkłada jakoś.
To znaczy ona jest, podzielona, tak, bo tak. Jakby to powiedzieć, wiadomo, za co w edukacji odpowiada samorząd, za co tak. W edukacji odpowiada rząd centralny, tylko tyle, że jeżeli jeden i drugi podmiot nie będą tego wykonywać w sposób skoordynowany, to po prostu ten system działać nie będzie, bo szkoła wymaga budynku, nauczyciela i programu, według którego ten nauczyciel ma pracować, a za każdy z tych elementów odpowiedzialne są różne podmioty, które często mają interes w tym, żeby jakby to powiedzieć, drugiej stronie się nie udało. Żeby drugiej stronie się nie udało, bo wtedy można zrzucić na tę drugą stronę odpowiedzialność.
Wracamy do rozmowy o nauczycielach i stanie nauczycielskim. Próbuję przyjąć perspektywę nauczyciela. Nie kogoś, kto od nauczyciela wymaga i nie tego, który mu coś każe, tylko nauczyciela, który znajduje się w takiej szkole, no właśnie często się zdarza teraz przeludnionej, trochę takiej, gdzie jest moment pewnej dezorganizacji.
No, ze względu na kolejną reformę.
Tak, jest kolejna reforma, to tutaj są najróżniejsze rzeczy, które były inaczej zaplanowane. Budynki trochę co innego w nich przewidywano, teraz trzeba robić to inaczej. Nagle jakieś roczniki pojawiają się w innym miejscu. To wszystko jest jeden element komplikacji. Do tego dochodzi pewien element ciągnący się tak przez lata frustracji wiążącej się z dwoma elementami. Pierwszy zupełnie taki elementarny, podstawowy, no to po prostu kwestia takiego prestiżu zawodowego. On się jednak buduje też od parteru, od pierwszych pięter, gdzie się jest wynagradzanym, gdzie się jest w związku z tym także człowiekiem, który wiąże koniec z końcem trochę lepiej niż ktoś, kto nigdy żadnej pracy takiej nie włożył jak nauczyciel w swojej. Nie licytujemy się tutaj, ale no, przyjmijmy za punkt wyjścia, że tak jak powiedzieliśmy na początku, nauczyciel to jest ktoś, kogo powinniśmy w jakiś szczególny sposób uszanować. Tak? Święty Tomasz w traktacie o cnotach społecznych mówi, że każdy, kto pełni jakąś służbę publiczną, czyli nie zajmuje się po prostu i wyłącznie budowaniem swojego własnego jakiegoś ogniska domowego i zarabia na nie, ale jeszcze wypełnia jakąś służbę publiczną, no to należy mu się odpowiednio do tego cześć. Powiedzmy, że nauczyciele niewątpliwie w tej grupie się znajdują. Więc zapewne także moment materialnego i niematerialnego, rozmaitego wynagrodzenia tutaj jest jakoś ważny, prawda? Czyli rodzaj jakiegoś szacunku, budowania także kultury szacunku wobec nauczycieli. No oczywiście zupełnie czymś odwrotnym byłoby tworzenie sobie obrazu jakiejś jednolicie zachłannej, niezadowolonej, za przeproszeniem kasty, tak, którą się podejrzewa o najgorsze rzeczy.
To jeżeli mówimy o szkolnictwie powszechnym, jak sama nazwa wskazuje, nieelitarnym, jest naturalne, że tam będą szli różni ludzie, że to nie będzie grono wykładowców uniwersytetów z Ligi Bluszczowej i tak dalej. Realne oczekiwania, to są takie oczekiwania i mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, jeżeli ja tego porównania użyję, jako to, czego wymagamy od dobrego rzemieślnika, tak? Nauczycielstwo to jest też pewien rodzaj rzemiosła, tak? W tym sensie, że ono się różni od kształcenia uniwersyteckiego, na przykład, prawda? Od bycia nauczycielem akademickim. Rola nauczyciela akademickiego jest jednak inna. Oczywiście, jeżeli uniwersytet ma nie być wyższą szkołą zawodową, prawda? Bo jeżeli ma być wyższą szkołą zawodową, to jest to mniej więcej to samo. Natomiast nauczyciel musi, jakby to powiedzieć, wyposażyć ucznia w pewną wiedzę z różnych dziedzin, znaczy różni nauczyciele z różnych dziedzin, niezależnie od tego, co ten uczeń potem będzie w życiu robił. Bo nauczyciel akademicki no, ma już jednak do czynienia z kimś, kto przynajmniej teoretycznie przyszedł do tego miejsca, bo chciał. Bo go interesuje przedmiot, bo dokonał pewnego wyboru, tak? I chce się w tej dziedzinie wiedzy wykształcić i z nią związać później swoje, przynajmniej teoretycznie swoje życie. Nauczyciel szkoły podstawowej czy szkoły średniej nie ma tego komfortu. On musi wyposażyć w pewną podstawową wiedzę człowieka, któremu ta wiedza kiedyś przyda się na studiach i w życiu zawodowym i takiego, który z tą dziedziną wiedzy nie będzie łączył swojej przyszłości. Więc musi być swego rodzaju rzemieślnikiem, który musi operować takimi metodami, które wykształcą każdego niezależnie od tego, czy z tą dziedziną wiedzy będzie łączył swoją przyszłość, czy nie. To się też wiąże z tym, jeżeli można jeszcze to jedno zdanie dobyć, nawiązując do początku naszej rozmowy, się odwołała i do starożytności, później do średniowiecza. Stwierdzenie, że powszechne nauczanie, powszechne obowiązkowe nauczanie jest czymś stosunkowo świeżym w historii w ogóle świata, ale również świata zachodniego, to jest banalne. Tak? To niby wszyscy wiemy, ale nie zawsze sobie zdajemy sprawę z konsekwencji tego stwierdzenia. Przez znaczną część dziejów formalna edukacja tak naprawdę nie była potrzebna. Ja już nie wspominam o tym, że do XIX wieku 90% ludzkości pracowało na roli, w związku z tym musiało się nauczyć po prostu tego, co uczyło się od swoich rodziców, tak? Tutaj koniecznych umiejętności i to było to, co wystarczało, tak? Ten przełom, który uczyniło średniowiecze, ono wynikało z przede wszystkim no, roli duchowieństwa, jaką by zaczęło odgrywać. Żeby być duchownym, trzeba było znać łacinę, trzeba było choćby pod tym względem się wykształcić, więc jak ktoś chciał się jakby to związać ze stanem duchownym, no to po prostu musiał się wykształcić. Monarchowie bardzo długo wcale nie czuli potrzeby formalnego.
Ale za to ich aparat kancelaryjny już tak. Stopniowo coraz mniej klerykalny.
Zgadza się. Aczkolwiek to jest, umówmy się, to jest ciągle jakiś...
No nie, to jest ułamek w ogóle.
Ułamek procenta. W związku z tym rola edukacji była w skali masowej bardzo niewielka. Nie czas na mówienie o tym, dlaczego to się zmieniło, ale to się zmieniło w stosunkowo krótkim czasie w sposób fundamentalny. Edukacja jest chyba dzisiaj głównym wehikułem awansu społecznego, głównym narzędziem, za pomocą którego człowiek, nawet pochodzący z rodziny niebogatej, jest w stanie, jakby to powiedzieć, otwierają się przed nim drzwi, które przed poprzednimi dziesiątkami pokoleń były zamknięte na głucho i w związku z tym staje się też chyba najważniejszą funkcją państwa, organizacja tej powszechnej edukacji, obok, nie wiem, obrony, zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, no takich tradycyjnych funkcji państwa, to edukacja świetnie pokazuje, jak, ponieważ się tym zajmowałem i tym troszkę ze względów różnych innych interesuje, zawsze mnie uderza, jak w Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy w 1954 roku podejmował decyzję o uznaniu edukacji, segregacji rasowej w szkołach publicznych za niezgodną z konstytucją. No i sędziowie, zgodnie z tym, co prawnik powinien robić, zastanawiali się, co konstytucja mówi na temat te różne ogólne zapisy o równości i tak dalej, jak one się odnoszą do edukacji. Co uchwalający te zapisy tam w XIX wieku, jak oni je odnosili do edukacji. Okazało się, że mimo najusilniejszych poszukiwań nie da się ustalić tak naprawdę tego, w jaki sposób autorzy tych ogólnych sformułowań odnosili je do edukacji, bo coś takiego jak publiczna edukacja w połowie XIX wieku w takiej skali, w jakiej ona istniała już 100 lat później, w połowie wieku XX, jest po prostu niemożliwe. Coś, co było jakimś marginesem działania władz publicznych, stało się chyba najważniejszym zadaniem.
Dobrze. Dotknijmy jeszcze jednego poza tym problemem statusowym, tak, i w związku z tym także odpowiedzialnością państwa za to, co mogą z życiem swoim zrobić posyłani ostatecznie przez państwo nauczyciele, posyłani do tego, żeby młodzi mieszkańcy i obywatele państwa się mogli edukować, że obok tego istnieje też problem mówię cały czas o perspektywie nauczyciela, nie tylko to, jak mam zabezpieczony, tak, jak się mówi, byt, tak, i co mogę od tej strony zrobić, jak mogę liczyć na swoją karierę, co mogę w przyszłości przewidywać. To jest osobne całe zagadnienie, problem tego, że w punkcie startu jest się nauczycielem innym, a pewnie po iluś latach już te szanse powinny być inne, możliwości, pozycja, prawda, o to też tego nasze dyskusje różne dotyczą, ale poza tym jest jeszcze w ogóle osobny taki temat, który w naszych czasach też staje się bardzo dotkliwy. Mianowicie kiedyś żartowano, że w NRD nauczyciele w Niemieckiej Republice Demokratycznej, tak, w tej strefie, tak, oni mieli tak wszystko rozpisane, że po prostu dostawali grube książki, w których każda lekcja była dokładnie opisana i oni musieli to dokładnie realizować, co dostali w taki sposób. Myśmy się wtedy szczycili, to były czasy, pamiętajmy, PRL-u. Myśmy się szczycili, że polski nauczyciel to jest nauczyciel, którego się kształci, któremu się daje do ręki pewne elementarne narzędzia. Oczywiście istniałyby pewne niepokojące i trudne ograniczenia cenzury, ale ustarano się jakoś pokonywać. Nauczyciel chlubił się tym, że to on jest właściwie kreatorem w znacznym stopniu, w kontakcie z uczniami. No to mam wrażenie dzisiaj nauczyciele po części mają wrażenie, że tego nie ma.
A zauważ, jaki to jest paradoks, no, że te czasy, o których ty mówisz, przecież był jeden program i często jeden podręcznik, tak?
Tak, dokładnie.
Natomiast my żyjemy w czasach, w których jednym z podstawowych założeń reformy dokonanej przez AWS pod koniec lat 90. było to, że owszem, no, ministerstwo ustala jakąś tam podstawę programową, ogólną, tak? Natomiast do niej każdy nauczyciel może napisać swój własny program i byleby tylko on się mieścił w tych ogólnych ramach i zyskał zatwierdzenie ministerstwa, to może go może napisać własny podręcznik. Uczestniczyłeś w tym, również pisząc taki podręcznik. Wszyscy byli przekonani, że to otwiera się jakiś złoty czas
pluralizmu,
wolności dla nauczyciela i tak dalej. Podczas kiedy tak naprawdę dzisiaj jest to fikcja, tak? Oczywiście ona jest po części fikcją, dlatego że w pewnym momencie wprowadzono tak zwany darmowy podręcznik, tak? No to w momencie, w którym coś jest darmowe, a za coś innego musisz płacić, no dziwnym trafem nacisk ogólny jest taki, że wszyscy mają używać tego jednego darmowego podręcznika, przygotowanego często na kolanie. W przeciwieństwie do tych dawnych podręczników, które jednak były przygotowywane z jakimś tam komfortem czasowym, tak? Pewnym przemyśleniem wszystkiego, to tutaj rzucono, jakby to powiedzieć, bez specjalnego przemyślenia. I ten nauczyciel ma jeszcze mniej, tak naprawdę, mimo formalnych, dużych możliwości wyboru właśnie programu, podręcznika i tak dalej. Często wchodzi już w kolejny, które są zaklepane i coraz mniej tak naprawdę ma do powiedzenia.
A jeszcze na dodatek to, co wynika z tego, o czym mówiłeś wcześniej, czyli ta dwoistość autorytetów, tak? Mamy z jednej strony taką mało uświadamianą przez wszystkich, tak? Najpierw ten rodzaj ograniczenia, który przychodzi z góry w tej normie ministerialnej. Nie mówimy nawet o podstawie programowej, bo ona oczywiście jest bardziej lub mniej szeroka, więcej lub mniej można z niej tam znaleźć się z różnymi pomysłami w tej podstawie programowej. Natomiast już na przykład siatka obowiązujących godzin, ona już powoduje, że ruch z punktu widzenia już organizacji także szkoły i tego, co w środku ma się znajdować, jak ma wyglądać nacisk na różne elementy programu, no to już nie jest, to już nie można wiele zdziałać. To jest jedno, to wchodzi to z tej najwyższej góry. Ale poza tym mamy tę właśnie baronowską władzę samorządów, prawda? Niedawno była dyskusja o karcie LGBT tej w Warszawie. Z niej wynikają, czy wynikałyby konkretne także wymagania władzy samorządowej wobec szkoły podlegającej temu samorządowi, to przy tej okazji się dowiedzieliśmy, że oczywiście dzisiaj na nauczyciela spadają, czy na szkoły i nauczycieli spadają najróżniejsze desanty, tak? Takie pedagogiczne. To
tak, coś, oczywiście.
Coś też robię, uczę, a tu nagle okazuje się, że wpada mi zupełnie z zewnątrz jakieś zobowiązanie, jakiś serwitut, jakieś zamówienie, że mam jeszcze czegoś innego nauczyć, bo jest bardzo ważne.
My nie robimy programu tak o karcie LGBT, bo można by zrobić też zupełnie oddzielny program, program o tym, bo to jest jednak pewne zobowiązanie, którego moc kryje się nie w formalnych jakichś zobowiązaniach, bo ona tak naprawdę, no, prezydent deklaruje, że w miarę możliwości wychowanie seksualne powinno się odbywać zgodnie ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia, ale to nie prezydent ustala podstawę programową do tego przedmiotu i tak dalej, i tak dalej. To jest raczej tworzenie pewnej atmosfery, tak? Nacisku na nauczycieli, żeby w ramach godzin wychowawczych i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony ten problem w ogóle władzy samorządowej, tak? Która u nas jest i wszechwładzy wójtów czy prezydentów. Natomiast w kontekście edukacji to jest właśnie władza nad jakimś wycinkiem. Znaczy oni mogą sobie pozwolić na to, żeby tam nakazać odbycie jakiejś lekcji wychowawczej na dany temat. Równocześnie, no wracając znowu do początku naszej rozmowy, nie biorą odpowiedzialności za całość tego procesu. Taki tyran, który równocześnie nie ponosi odpowiedzialności, tak? Który może utrudnić, może zamulić, tak? Natomiast nie jest w stanie ani zburzyć, ani zbudować od początku do końca. Może szkodzić, może pomagać trochę, natomiast pełni odpowiedzialności nie bierze.
No, nie mówiliśmy i już nie będziemy tematu rozszerzali, może kiedyś trzeba było podjąć. Nie mówiliśmy jeszcze o jednym ważnym aktorze całego tego układu, mianowicie o tych osobach, którymi też sami bywamy, mianowicie o rodzicach. To jest w dzisiejszym układzie szkolnym czynnik bardzo dwuznaczny, bo chciałoby się powiedzieć z jednej strony, że oczywiście rzeczą ogromnie ważną jest zasada, że to rodzice są tymi podstawowymi, odpowiedzialnymi za wychowanie swoich dzieci, że rzeczywiście delegują w szkole swoje uprawnienie, że rzeczywiście program, kierunek wychowania, zwłaszcza wychowania, ale ono się także przez kształcenie jakoś dokonuje, no powinno uwzględniać sumienie rodziców, tego jak chcą wychowywać swoje dzieci. I to jest wszystko fundamentalne zasady, których nie wolno naruszyć. A z drugiej strony jest jasne, że w imię tej zasady nie można szkoły uczynić boiskiem boksowań nieustannych, tak? Na których rodzice na przykład są nieustannymi partnerami jakichś dyskusji z nauczycielami, nacisków, nieustannej oceny dokonywanej na przykład już w tej chwili.
Próby ręcznego sterowania szkołą. Tak,
docierania do nauczyciela, wywierania na nim bezpośrednio nacisku, to też się bardzo zmieniło. Jednak ta forma bardziej uporządkowanego mimo wszystko no nie idealizuje. Po prostu jest inny zwyczaj, inny sposób bycia. Rodzice, którzy przybywali na zebrania, na umawiane spotkania, którzy reagowali na wezwania nauczycieli i tak dalej, to jest inny świat niż rodzice, na przykład, którzy wieczorem zaglądają do dziennika elektronicznego, patrzą, że oceny nie są dość odpowiadające ich wyobrażeniom o tym, co dziecko powinno dostawać i albo, co jest bardziej staroświeckie, następnego dnia rano wpadają do szkoły i prost do nauczyciela uderzają z pretensjami, albo, co jest bardziej nowoczesne, wypisują epistoły, niekiedy gwałtowne, poprzez ten dziennik. To jest zupełnie inna nowa forma komunikacji, w której wszystkie demony komunikacji elektronicznej
nie pozwalają nauczycielom być nauczycielami, a równocześnie, i to jest też to, co od strony nauczycieli widać czasami, nie chcą koncentrować się na byciu rodzicem w domu. Bo czasami mam wrażenie, że to jest dialog, jakby to powiedzieć, dwóch stron skrzywdzonych. Znaczy właśnie nie dialog, tylko zderzenie dwóch stron skrzywdzonych. Część rodziców uważa, że musi naprawiać błędy systemu edukacyjnego, to co dziecko przynosi ze szkoły. Natomiast równocześnie nauczyciele mają tę świadomość, że bardzo często muszą wykonywać w szkole pracę wychowawczą, którą powinni tak naprawdę wykonać rodzice. Oczywiście od najbardziej często podstawowego poziomu, że dzieci często tylko w szkole mają posiłki, tak? Że wcale nie jest oczywiste, jakby tych posiłków w szkole nie było, jak to by wyglądało. Nie chodzi mi o jakieś głodowanie, tylko po prostu brak regularności, brak jakiegoś elementarnego porządku przez higienę, przez często elementarne zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dziecka. To, co mnie najbardziej uderzyło, jak ja już parę lat temu uczyłem w szkole, to jak bardzo dzieci z domu przychodziły, jak ja to nazywam, niewygadane. Nie przegadywały z rodzicami różnych swoich problemów, traum. No, zanikło to, do czego często wspólny stół służył, który by zanikł, tak? I nie tylko ze względu na telewizję, bo to już jest takie stereotypowe narzekanie, prawda? Ale też przez to, że ci rodzice w różnych godzinach pracują i tak dalej, byli przepracowani bardzo, bardzo często i tego momentu na naturalnego wspólnej rozmowy nie było. Rodzina przestaje być miejscem, w którym się uczymy kontrolowania, panowania nad zachowaniem i jakby to powiedzieć, uczymy uczymy się, że emocja to jest jedno, a to, co my z tą emocją robimy w kontekście relacji z innymi ludźmi, to jest drugie, a wręcz przeciwnie, staje się miejscem, w którym właśnie można sobie na zupełnie swobodną ekspresję zachowań pozwolić, a mówiąc wprost, wyżyć się po prostu, tak? Rodzice na sobie nawzajem, rodzice na dzieciach, a potem się dzieci uczą wyżywać w ten, więc jakby to podsumować, warto, żeby nauczyciele mogli w szkole być nauczycielami, a równocześnie, żeby rodzicom nie przeszkadzano być rodzicami w domu, a równocześnie, żeby oni sami poczuwali się też do tego bycia rodzicami.
No cóż, rok szkolny zbliża się do końca, wchodzi w swój czas taki, gdzie ma bardzo dużą konkurencję w postaci wiosny oraz rozmaitych wydarzeń kwalifikacyjnych. Niech wszyscy działają jak mogą, niech każdy, mówiąc admirałem Nelsonem, spełnia swój obowiązek, a my się z państwem żegnamy. Michał Barcikowski.
Dobrej niedzieli.
Paweł Milczarek. Do usłyszenia państwu, a nauczycielom cześć.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.